Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
Tylko w Lwowie!
Ze śpiewem tytulu i buzu ze snu.
Tylko w Lwowie!
I bogacz, i dziad, u słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
A panny to ma słodziutki ten grot, jak sok czekolada i mniut.
I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
tylko w Lwowie.
I szkoda gadania, i co chcesz tu,
nie ma jak tu.
Witam państwa, właściwie ten wstęp do tej pięknej melodii łączącej lwowiaków i nie tylko, a radosnej zresztą bardzo, jest takim awizem do dzisiejszego naszego gościa, którym jest pan Henryk Mitraszewski. Rzeczywiście lwowiak czy lwowianin? Dzień dobry, panie Henryku.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Lwowiak czy lwowianin, jak się mówi?
Lwowianin.
Lwowianin, tak.
Lwowianin.
Który, proszę państwa, urodził się w roku 1940, co mogę zdradzić, bo nie jest kobietą. Jest, proszę państwa, mieszkańcem Jeleniej Góry od lat których?
Od 45 roku, z przerwą oczywiście.
Tak, no ale cały czas mieszka pan tutaj w kręgu Kotliny Jeleniogórskiej. Wróćmy jednak do pańskich korzeni, jak to zwykle w naszym programie bywa. Proszę powiedzieć, skąd się pan wywodzi? Oczywiście wiemy już, że ze Lwowa, ale skąd rodzice pochodzili?
No ja urodziłem się we Lwowie, w samym Lwowie. Ojciec Wiktor urodził się w miejscowości obok Lwowa, natomiast w Rzeszowskim.
Czyli cała rodzina ma korzenie galicyjskie.
Galicyjskie, tak.
Tato był
z zawodu fotografem. Fotografował we Lwowie, to nam wystarczało na utrzymanie się. Mama pracowała u Baczewskiego.
Słynna firma Wódczana.
Wódczana, tak. Tam prowadziła gospodarstwo domowe, po prostu była kucharką. Prowadziła całe gospodarstwo Baczewskiemu.
Przyszedł rok 1939.
I 1939 zaczyna się wojna. Z tego okresu oczywiście jako małe dziecko niewiele pamiętam, ale pamiętam takie urywki, bo często dzieci wspominają, mówią to, co słyszeli od rodziców czy od kogoś, a nie od siebie. Ja pamiętam z okresu wojny we Lwowie, mieszkaliśmy na Nowym Lwowie, to jest domek taki, ogród, znaczy drzewa jakieś owocowe i bombardowanie Lwowa. Po tym uciekliśmy do wczucia, do piwnicy. Wszyscy po tym bombardowaniu wychodzimy jako dziecko na dwór, do ogrodu, a tam jest taki ogromny lej, wgłębienie po bombie. Następnie pamiętam jeszcze taki fragment, jak wkroczyli Rosjanie do Lwowa, jak schodziliśmy z mamą do Parku Stryjskiego, tam żołnierze, oficerowie jacyś rosyjscy, a zobaczyli dziecko, taki rebionek, taki to, patrz, potrzymaj, jakiś pistolet tam dawali, takie, żeby dziecko się pobawiło. I tyle o tych rosyjskich żołnierzach pamiętam. Później...
No trzeba było wybrać, czy się zostaje w Związku Radzieckim, czy też wraca się do Polski.
No tutaj był wybór... jednoznaczny. Albo przechodzi się, dostaje się obywatelstwo rosyjskie, radzieckie, albo wynocha z Lwowa.
Wybraliście...
No i niestety wybraliśmy Polskę i musieliśmy wyjechać z Lwowa.
I to jest właśnie przyczynek dla słowa niestety. Wylądowaliście...
Wylądowaliśmy pociągiem takim towarowym w Bydlęcym. Przyjechaliśmy do Krakowa. Podróż trwała ze Lwowa do Krakowa 2 tygodnie.
Pan miał wtedy już 5 latek. To pamięta pan troszeczkę i poza anteną opadał pan o dramatycznych kolejach takiej 2-tygodniowej podróży. Niech pan łaskawie podzieli się z słuchaczami tym wspomnieniem.
Więc jechaliśmy w takim, jak powiedziałem, w wagonie bydlęcym. Maleńkie okienko na górze, oczywiście drut kolczasty. W wagonie były 4 rodziny. Każda rodzina siedziała w kącie, czy 4 kąty w wagonie. W każdym wagonie, w każdym kącie jedna rodzina. Siedział tam, jak pamiętam, przy jednym rodzinie na fotelu taki starszy, siwy pan, taki dziadek. Nic się nie odzywał, tam go dokarmiali. Nie wychodził w ogóle z wagonu. Po jakimś czasie, ten pociąg jechał, jak wspomniałem, 2 tygodnie z Krakowa do Krakowa. Dlaczego? Prowadzili to maszyniści rosyjscy, Rosjanie. Gdy zobaczyli na horyzoncie jakiś kościół, jakaś wioska gdzieś tam była, zatrzymywali pociąg i kazali, powiedzieli, że bez wódki nie pojadą. No i mężczyźni zbierali pieniądze, szli gdzieś tam do wioskę, kupowali alkohol, dawali maszynistom, oni wypili, troszkę potrzeźwieli i jechali dalej. I tak to trwało, ta podróż tak długo trwała. I pewnego rodzaju razu ten człowiek,
ten dziadek,
który siedział na fotelu, został wyniesiony z wagonu. Czyli, że zmarł. Gdzie go wynieśli, co z nim dalej zrobili, po prostu nie wiem. My pojechaliśmy dalej. W wagonie, żeby zaparzyć sobie herbatę, czy coś ciepłego zrobić, używano tak zwanych prymusów. To jest taka maszynka na benzynę, benzynowa. I pewnego razu taka dziewczynka w moim wieku, która w tym wagonie siedziała, podeszła do tej maszynki. Maszynka wybuchła, poparzyło to dziecko całkowicie.
No ale dostarczono ją gdzieś na...
Dostarczono ją na najbliższej stacji.
Do
szpitala, gdzieś ją...
No dobra, a teraz wylądował pan w Krakowie i skąd się wziął pomysł na Jelenią Górę?
Wylądowaliśmy w Krakowie u znajomych. Mój ojciec w tym czasie już był tutaj na zachodzie w Jeleniej Górze. Razem ze swoim kolegą z wojska, z takim Stasiem Małoszczakiem. I dał nam znać, że przyjeżdżać do Jeleniej Góry, bo tutaj mamy miejsce. I przyjechaliśmy po 3 miesiącach z Krakowa, przyjechaliśmy do Jeleniej Góry i zamieszkaliśmy na osiedlicy Osiedlo Robotnicze.
To jest przy
Garbatym Mostku w tym domu. Tam mieszkał właśnie ten kolega ojca.
Tato uruchomił zakład fotograficzny.
Ojciec uruchomił zakład, ponieważ był fotografem. Robił zdjęcia tak zwane a la minutę.
Tak, pan mówił, w okolicach zakładu fotograficznego pana Zająca
przy kościele garnizonowym. W tym rejonie.
Pan Zając zresztą też Lwowiak.
Też tak. I po jakimś czasie ojciec zaproponował nam, że wyjedziemy do miejscowości obok Jeleniej Góry. Ponieważ tam też miał znajomych lwowiaków, którzy osiedlili się i tam można było zająć większe mieszkanie. Było to, nazywała to się miejscowość Szczęsnowo.
Czyli dzisiejsze Zachełmie.
Dzisiejsze Zachełmie.
Przytoczył pan parę nazw takich pierwszych polskich, jak Matejkowice.
Matejkowice to jest...
Który dzisiejszy...
Przesieka.
Tak.
Popławy to jest Podgórzyn.
Tak.
Agnieszków to jest Jagniątków. Także pozmieniano te... No, Chojnik wtedy, to Kynas się nazywał. Wtedy,
tak, Chojnik się Kynas nazywał. Tak to było na początku. Pan już wtedy miał pan dobre 7 lat i już pan doskonale o tym pamięta. Gdzie zaczął pan chodzić do szkoły?
Zacząłem chodzić do szkoły właśnie w Zachełmiu, czyli w Szczęsnowie. Była to szkoła 4-klasowa. Nauczyciel, który jeden nauczyciel, nazywał się Potęga, też Kresowian. Uczył po prostu wszystkiego. Wyglądało to tak, a na przykład w tym czasie do tej szkoły z takimi maluchami jak ja chodzili chłopcy po lat 17, po 16. Te dzieci wojny, które nie mieli szans na ukończenie nauki w szkole w czasie wojny. I myśmy byli zadowoleni, że na przykład takie, ja mogę na przerwie przy takich dorosłych, takich chłopakach pochodzić. I pewnego razu, oni oczywiście ze szkoły wychodzili, palili papierosy, no to podchodzę pewnego razu do nich, taki zadowolony, siedzę koło nich tego. No. I w pewnym momencie on mi podaje papierosa. Mówi, potrzymaj papierosa. No to ja taki dumny trzymam papierosa, a tu z tyłu mi nauczyciel za kołnierz. Łap, a ty papierosy palisz? No i tak się stało, że za to, że nie paliłem papierosów, dostałem manto.
No właśnie, potem proszę pana, po tych 4 latach przyszły wędrówki latem i zimą około 5 kilometrów z Zachełmia do Sobieszowa, gdzie pan skończył szkołę podstawową. Pamięta pan nauczycieli w tym Sobieszowie?
W Sobieszowie, no z dyrektorem tam był, pamiętam, Herduś, Popek, nauczyciel, pani Dejowa.
I zaraz po szkole podstawowej Sobieszowa, nasz miły gość, poszedł do liceum pedagogicznego, wówczas bardzo, bardzo modnego, który mieści się na ulicy Nowowiejskiej, tam gdzie dzisiaj jest Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny. Proszę o tym wątku powiedzieć.
Przyszedłem do liceum pedagogicznego w Jeleniej Górze. Uczyli nas profesor Ligenza, Osuch, Kalicki, pani Szrajberowa i wielu, wielu innych. Byli to nauczyciele również z Kresów, tak jak Ligenza, też Kresowiak. Pani Szrajberowa, też z Kresów. W szkole i do szkoły dojeżdżałem właśnie z Zachełmia. Najpierw pieszo do Podgórzyna, Podgórzyna tramwajem do Jeleniej Góry i dopiero do szkoły. W zimie mieszkałem na stacji u naszych dobrych znajomych, u pani Sichulskiej. Na tutaj w Jeleniej Górze. A w lecie dojeżdżałem tego. W szkole, ponieważ interesowała mnie turystyka, chodziłem, zwiedzałem. Właśnie w szkole średniej, w liceum medycznym, zapisałem się, wstąpiłem do do klubu Wysokogórskiego, Jęgórski Klub Wysokogórski, który prowadził nasz doktor Kolankowski.
Kolankowski, tak. To postać znana.
Skończyłem kurs spinaczkowy i w czasie wakacji oczywiście jeździliśmy w Tatry, w Góry Wysokiej, wspinaliśmy się.
Wspaniale, to było wspaniale.
No tam, oczywiście to tam był Hachuła, Kurowski, Różański, Leszek i Piotrowski, Siemaszko, Stasieńko, Pietkiewicz, no i to cała
wszystkich
taka...
Wszystkich pamiętamy, nasza tych naszych przyjaciół, niestety już, którzy odeszli.
Tak.
Proszę pana, no ale tak się stało, że w międzyczasie poznał pan swoją obecną małżonkę i proszę o tym wątku opowiedzieć.
Zanim dojdę do tego, to jeszcze powiem, że po liceum pedagogicznym zacząłem pracę w szkole podstawowej numer 7, czyli na ulicy Okrzei. Tam pani Hryniszyn była dyrektorką. To było 62 rok. Następnie podjąłem pracę w domu w czasów dziecięcych w Zachełmiu. I tam poznałem swoją żonę, Genowefę, która przyjechała tutaj aż z Baranowa Sanodowierskiego.
Czyli też Galicja.
Czyli też Galicja. Te tereny się podobały, została tutaj. No może ja się podobałem, no nie wiem. Ale do tej pory jesteśmy małżeństwem.
Ile lat już państwo jesteście?
No 63.
Proszę państwa, to jest wytrwałość. No proszę pana, i potem przyszedł czas na zupełnie zmianę orientacji, bowiem przeszedł pan z zawodu nauczycielskiego do milicji.
Do milicji, tak. Było to związane między innymi tym, że interesowały mnie zawsze takie sprawy trochę kryminalne. Zagadki takie, gdzie co się w szkole stało, w liceum, to zawsze ja tam szukałem, rozwiązywałem. I poszedłem w 65 roku, wstąpiłem do milicji, do Wydziału Kryminalnego w Jeleniej Górze. Następnie skończyłem szkołę oficerską. I utworzono, ponieważ byłem w zawodzie nauczycielem, utworzono milicyjną Izbę Dziecka w Jeleniej Górze. I ja przeszedłem do Izby Dziecka, na kierownika Izby Dziecka w Jeleniej Górze.
Z tego okresu czasu pamięta pan, jakie były główne wyzwania, które mieliśmy jako społeczeństwo, jako kadra pedagogiczna, jako policja, jako obywatele? Czy ten stopień odejścia dzieci i młodzieży od takich przyjętych kanonów postępowania był tak tragiczny, że musiało interweniować prawo?
Były problemy z młodzieżą. W tym czasie zaczęły przychodzić do nas takie informacje o narkotykach. Pierwsze narkotyki właśnie w Jeleniej Górze były gdzieś w latach 70. To się zaczęło. A młodzież, jak to? Młodzież nie bardzo wie, jakie są skutki zażywania narkotyków. Próbuje. Po prostu to jest coś ciekawego, coś nowego i próbują. Myśmy się z tym spotkali w kilku przypadkach, gdzie rodzice skarżyli się, że córka czy syn przychodzi jakiś taki dziwny do domu, albo wracam z pracy, a syn wietrzy mieszkanie. Okna wszystkie pootwierane. Nagle taki czyścioszek się zrobił. Okazuje się, że oni, koledzy, szli na wagary do... Mieszkanie było puste, rodzice byli w pracy. Tam jakieś tam kleje mieszali, jakieś podpalali, jakieś coś tam wąchali. I ten odór, żeby to nie było, nie podpadało, wietrzyli później mieszkanie przed przyjściem rodziców. Były problemy również z ucieczkami z domów. I najwięcej zatrzymań w izbie było tych uciekinierów. A przyczyny były różne. Bardzo czasami bardzo błahe. Spóźnił się, bo dojeżdżali do szkół różnych z okolic Jeleniej Góry. Spóźnił się pociąg, spóźnił się autobus, no to poszedł na wagary. W domu, znaczy oceny, nie bardzo bał się wrócić do domu. Także różnych jednego i takie bardzo ciekawe rzeczy, gdzie rodzice po prostu nie rozumieli dzieci. Taki jeden przykład podam. Zatrzymujemy dziewczynkę, ona ma lat gdzieś 14, 15. Uciekła z domu. Dlaczego? I to ona uciekła po raz któryś. Oczywiście Ścieplis to była dziewczynka. Mówi, proszę pana, ja już wszystko robię w domu. Przychodzę, chcę pomagać, chcę tego, no już jakoś mamie pokazać się, że jestem lepsza. Pozmywałam naczynia. Przychodzi mama, chciałam w szafie poskładać wszystkie swoje ubranka, wszystkie swoje rzeczy. Wyciągnęłam to, wyrzuciłam na podłogę. Wchodzi mama do mieszkania i mówi, i co ty, już chcesz uciekać, już się pakujesz i itd. I nie dała mi nawet dojść do głosu, żeby wytłumaczyć, co ja robię. I znowuż awantura, no to co miałam robić?
Mieliście wówczas też do pomocy psychologów i psychiatrów?
Nie mieliśmy. Niestety nie było tego.
No właśnie, bo to były początki. Niech pan powie, czy wówczas były też tak liczne przykłady dewastacji, chuligaństwa,
nie,
czy bandyctwa?
Nie było. W Jeleniej Górze było bardzo dużo ludzi z Lwowa i byli też tacy prawdziwi złodzieje lwowscy, jak to się mówiło. Ta szkoła lwowska. Taki doliniarz lwowski wychował swoją córkę, też nauczył ją tego fachu.
Czyli kradzieży.
Kradzieży, tak. Taka doliny, czyli kieszonkowiec. Bardzo ładnie ją ubierał. Ona się taka dziewczynka, bardzo ładna, sympatyczna. Przeszła przez autobus, przez ten i tam parę osób oskubała. Była taka rodzina też, gdzie było kilkoro dzieci i oni też wszyscy zajmowali się kradzieżami kieszonkowe. Jedna z tych dziewczynek, ja już tam kiedyś tam w tym okresie mówiłem, nawet do swoich kolegów mówię, słuchaj, ja z tą dziewczyną, tak jak teraz jesteśmy, jedziemy naokoło świata i żyjemy jak lordowie. Ona tak była sprytna, że nie potrafiła, liczyć potrafiła cudownie, ale z pisaniem, z resztą nauki było gorzej.
Mówił pan też mi o swojej pracy w czasie pozaantenowym, kiedy to wykonując swoje czynności funkcjonariusza milicji wówczas, trafił pan do więzienia, aby przesłuchać potencjalnego podejrzanego w sprawie pewnego przestępstwa. I tam padło magiczne słowo lwowianin.
No, było to dosyć ciekawa sprawa. Włamanie było do huty Julia w Szklarskiej Porębie. Dotarłem, że sprawcą jest człowiek, który jest w areszcie aktualnie w Gliwicach. Przyjechałem do więzienia, wprowadzono do sali przesłuchań tego człowieka. Oczywiście pierwsze jego słowa, on z gliniarzami, z policją nie rozmawia. No mówię, no to zapal papierosa. Częstuję go papierosem, od gliniarzy papierosa nie biorę. No, to ja mówię tak. No dobra, a od lwowiaka weźmiesz papierosa? I to pan ze Lwowa. No i zaczęła się rozmowa.
No widzicie państwo, jak to pięknie Lwów łączy. No właśnie, panie Henryku, niech pan powie. Później w 71 roku pan przeszedł na emeryturę już policyjną i od tego czasu zajmuje się pan integracją jeleniogórskiego środowiska kresowian i lwowiaków także, działając oczywiście społecznie. Ale niech pan powie, co takiego magicznego jest w tym Lwowie, że oni gdzie są, tam szukają swoich rodowych albo rodzinnych korzeni?
No Lwów to w ogóle jest magiczne miasto. Ci, którzy byli pierwszy raz, zawsze mówią, że bardzo chętnie by tam wrócili. Jest to miasto, które łączyło i łączy wszystkich ludzi. Tam jest to miasto wielu kultur, wielu religii. I nigdy tam nie było antagonizmów między ludźmi. Tam mieszkali Ormianie, Żydzi, Grecy, Rusini, wszyscy wspólnie pracowali dla tego miasta, dla siebie. Nie było takiej wrogości między nami. Oczywiście są jakieś takie niesnastki, to mi się podoba, tam to nie podoba, ale nie było żadnych takich brutalnych, jakichś takich złośliwości, żeby jeden drugiemu. Lwów to było jedyne miasto, chyba w Europie na pewno, ale na świecie, gdzie były trzy katedry w jednym mieście, obok siebie. Ormiańska, rzymskokatolicka i grekokatolicka. Tam święta obchodzono w różnym czasie. I przychodzili jedni do drugich, świętowali wspólnie.
Wróćmy jednak do Jeleniej Góry, panie Henryku. Jest pan szczęśliwym dziadkiem, no i ojcem dwojga dorosłych już przecież dzieci. Proszę powiedzieć, co syn i córka porabiają, czy by są tutaj? I jak z wnukiem?
No, córka mieszka w Piechowicach, tam pracuje w fabryce płytek Marconi. No już od początku, gdy ten zakład powstał, tam zaczęła pracę. No i niedługo będzie już się wybierać na zasłużoną emeryturę. Syn też skończył studia ekonomiczne, pracował w bankach, pracował w Warszawie. Teraz wrócił do Jeleniej Góry, mieszka tutaj blisko w okolicy. Wnuk, mam jednego wnuka, jest we Wrocławiu, założył rodzinę, jest po dwóch studia ekonomiczne, studia pedagogiczne i ma własny zakład, własną firmę psychologiczną.
No to czyli dziadek Henryk jest zadowolony. No szkoda tylko, że nie ma wnuka tutaj z nami. Jest szansa, żeby wrócił do Jeleniej Góry, czy nie bardzo?
No raczej nie. W tej chwili do Jeleniej Góry raczej nie wróci. Mimo, że tutaj ma i swoich rodziców, znaczy teściów. Także to...
Chyba już nie. Panie Henryku, dobrze, to teraz niech pan powie o swoich pasjach.
No cóż, moje pasje są różnego rodzaju. Od mojego dzieciństwa, znaczy dzieciństwa, od młodzieńczych lat uprawiałem narciarstwo, jazdę na rowerze. Pierwsze rowery to były takie nasze, jeszcze w Szczęsnowie, poniemieckie. Tośmy tam remontowali, robili, kombinowali. Później pamiętam, jak mi pierwszy rower kupił ojciec. Zaprosił mnie do Jeniej Góry ze Szczęstowa. Przyszedłem, nie wiedziałem po co. Mówi, popatrz, masz Basałega, masz rower, to jest twój. To była taka wolnobieżka. No to ja zadowolony wsiadłem na ten rower i z Jeleniej Góry musiałem dojechać do Zhełmia. A tutaj wszystkie te ulice były brukowane. Dojechałem do Podgórzyna, pomału na tym rowerze, to już nie miałem siły, wszystko mnie bolało po tych brukach. No i później tam dalej prowadziłem już do domu rower.
No a co zostało z tradycji rodzinnych, z fotografii?
Z fotografii, zajmowałem się fotografią cały czas, do chwili obecnej. Robię zdjęcia, wywoływałem kiedyś w domu, w mieszkaniu fotografie kolorowe. Jeszcze w zakładach pracy, jeszcze Zając nie prowadził fotografii kolorowej, a ja już w takich miskach, w talerzach, w ciemni, zasłonięte oknami, dostałem od kolegi, który z NRD sprowadzał te odczynniki do fotografii kolorowej, filmy i robiłem pierwsze takie amatorskie dane. Fotografowałem dużo. Zajmuję się również filmowaniem. Wszystkie wycieczki na Kresy, wszystkie wycieczki nasze Kresowian. To robię filmy, robię zdjęcia.
No tego. Właśnie, przeszliśmy teraz do pańskiej pasji działacza społecznego. Jak wspomnieliśmy, jest pan wiceprzewodniczącym Jeleniogórskiego Związku Kresowian, no bardzo aktywnego zresztą. I no, proszę powiedzieć coś o tym związku, jak długo on istnieje?
Do Związku Towarzystwa Miłośników Lwowa wstąpiłem w 1988 roku, jeszcze pracując w policji. Związek powstał we Wrocławiu. Jak się dowiedziałem, była taka wzmianka w gazecie, że powstaje takie towarzystwo. No i oczywiście tam pojechałem do Wrocławia, złożyłem tam deklarację. W tym czasie, po kilku miesiącach, w Jeleniej Górze został założony oddział towarzystwa.
Pamięta pan, kto był szefem?
Burzacki, tak.
Ile was dzisiaj, wtedy było gdzieś podobno?
Wtedy było około 300 osób. W tej chwili nas jest około 75 osób takich czynnych, którzy są. No niestety ludzie się wykruszają, część wyjeżdża, część odchodzi już na wieczny odpoczynek. A my próbujemy dalej jeszcze podtrzymywać te tradycje lwowskie, jeździć. Organizowaliśmy 20 parę wycieczek autokarowych do Lwowa i na Kresy. Objeździliśmy już my wszystkie miejscowości na Ukrainie. Byliśmy również na Białorusi, na Litwie. I z każdych wycieczek mamy przywiezione z różnych pól bitewnych polskich ziemię, która jest przy kościele garnizonowym. Jest taki memoriał, gdzie pierwsza ziemia została przywieziona przez nas ze Lwowa i ta pierwsza tabliczka to jest nasza lwowska.
Proszę państwa, kończymy to nasze piękne wspomnienie lwowianina, pana Henryka Mitraszewskiego, który, jak widzicie, zachował ogromną pamięć, ogromną miłość do tamtych czasów lwowskich, na ile przyszło mu pamiętać, albo może i słyszał. Panie Henryku, jest obyczajem naszej audycji, aby każdy z naszych miłych gości wybrał sobie jeden utwór muzyczny czy sceniczny, który byśmy mu zadedykowali, a w pańskim przypadku chcielibyśmy go zadedykować wszystkim lwowiakom i kresowianom, nie tylko z Jeleniej Góry.
No tylko we Lwowie.
Proszę państwa, tak zaczęliśmy i tak kończymy. Nie ma jak Lwów. Dziękuję za rozmowę.
Niech inni se jadąć nie mogą cię co, do Wiednia, Paryża, Londynu.
A ja się z Lwowa nie ruszam za pół, za skarby na skarżnie pół.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko we Lwowie,
gdzie śpiewy przy tulu i płucą we snu.
Tylko we Lwowie, i bogacz, i dziad, to co za pan brat, i kurz ten ma uśmiech na twarzy.
A panny to ma słodziutki ten grób, jak sobie kolana i mniot.
I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko we Lwowie.
I szkoda katania po co też nowo,
nie ma ja dwóch.
Niewiszy dużo ładniejszych jest gwiazd, lecz Bóg to jest jeden na świecie.
I z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mamcia, ta skaźnie, Bóg.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
Tylko we Lwowie!
Gdzie śpiewem tytulu i budzę ze snu?
Tylko we Lwowie!
I bogacz, i dziad, u słoza pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok czekolada i mniód.
I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
tylko we Lwowie.
I szkoda gadania, i co chcesz tu,
nie ma jak tu.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?